Cześć, z tej strony Maciek i witam już w trzecim odcinku podcastu pod tytułem Mikłofon. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o grach komputerowych, a konkretnie porozmawiamy dzisiaj o takim, powiedzmy, moim nieoficjalnym plebiscycie najlepszych gier komputerowych, w które miałem przyjemność grać. To nie jest takie top 10, top 20, top 25. Wolę takie określenie, że to jest takie moje Hall of Fame, czyli galeria sławnych, najlepszych tytułów, które po prostu zapamiętałem, które miały na mnie największy wpływ i wywarły największe wrażenie. No właśnie, z tym wpływem. Skąd pomysł w ogóle na coś takiego? Pod koniec 2018 roku niektórzy moi znajomi na swoich wallach w Facebooku zaczęli zamieszczać zdjęcia z rzutów ekranów, screenshotów z różnych gier, top 10 gier, które miały na nie wpływ. Prawda jest taka, że ja już miałem wcześniej pomysł na taki odcinek i jako, że też wziąłem udział w tym plebiscycie, to była taka to, powiedzmy, próba. Ja od dzieciństwa właściwie byłem graczem, jeśli dzieciństwo liczyć od 5 roku życia, bo to co jest przedtem, to ja uważam za prolog. Byłem graczem choć takim dość specyficznym, bo w grach interesowała mnie głównie historia. Ja nie byłem jednym z tych, który z przyjemnością strzelał do potworów, ani się gdzieś tam nie zachwycał najnowszymi shaderami, czy zwracał jakąkolwiek uwagę na grafikę. To, co w grach zawsze ze mną zostawało i to, za co gry ceniłem, to przede wszystkim historia, czy fabuła, jak kto woli. A druga rzecz to jest ścieżka dźwiękowa, czyli muzyka. I teraz tak, mam coś takiego jak pewnego rodzaju reguły, czyli jaki warunek musi spełnić gra, żeby się dostać do takiego Hall of Fame. Kiedyś sobie taką właśnie listę sporządziłem i stwierdziłem, że jest tylko właściwie jedna reguła. Dany tytuł muszę przejść więcej niż raz. Ale jak sporządzałem notatki do tego podcastu, to okazało się, że wyszły jeszcze dwie nieoficjalne reguły, które teraz właściwie zrobię oficjalnie. Ale o tym za chwilę. Przedstawię tutaj 6 tytułów. Głównie oczywiście one są na PC, bo przez większość jednak czasu byłem graczem PC. Ale nie uważam siebie za członka PC Master Race. Chociażby dlatego, że od końca 2014 roku mam PlayStation 4, a od prawie roku mam PS4 Pro, więc jestem takim mieszańcem, powiedzmy, konsolowcem i pecetowcem. Ale wszystko po kolei. Przed wami zatem 6 tytułów w moim takim prywatnym, osobistym plebiscycie. Pierwsza gra, którą się zajmiemy, to jest Diablo 2. I oczywiście ja wiem, że jest coś takiego jak Diablo 1 i wierzcie mi, zagrywałem się bardzo, bardzo długo w Diablo 1. Oczywiście magiem i fireballem, nie muszę chyba więcej nic mówić, a jeszcze przed tym siekałem potwory jako wojownik, więc uważam, że jeśli chodzi o klimat i pierwowzór wszystkiego, co nastąpiło po Diablo 1, jest właśnie Diablo 1. Jakkolwiek dziwnie to zdanie zabrzmi. Mała taka dygresja, że Diablo było grą, która właściwie nic mnie nie kosztowała, ponieważ powiedzmy, że w jakiś sposób ją dostałem. Natomiast jest to gra, która troszeczkę kosztowała moich rodziców, a konkretnie myślę, że więcej niż 600 zł, bo raz tyle wyniósł rachunek za internet. To było w poprzednim wieku, czyli w momencie, kiedy jeszcze nie było dostępnego takiego szerokopasmowego internetu i nie mieliśmy stałego łącza. Także sorry, to w większości ja, który grałem przez modem z albo moim przyjacielem Filipem, albo gdzieś tam po internecie na Battle.net. Ale przejdźmy do Diablo 2. Wiedziałem, że to jest kwestia czasu, zanim oczywiście powstanie Diablo 2 i czekałem z wypiekami, śledząc co tam nowego słychać w tym temacie, głównie w CD Action, które oczywiście do dzisiaj czytam, jak i też w internecie. Odwiedzałem takie portale jak Karczma Diablo 2 oraz diablo2.net. Pochwalę się jedną rzeczą, dostałem się do zamkniętej bety. Choć byłem jednym ze 100 tysięcy osób, która miała to szczęście, czy 10 tysięcy osób, nie pamiętam już. Ale do dziś pamiętam, jak moja siostra strasznie śmiała się ze mnie, gdy dostałem maila potwierdzającego, że mam klucz do zamkniętej bety i biegałem i wrzeszczałem z radości po całym mieszkaniu i wyglądałem, jakbym był opętany przez mroczną trójcę, bo moja radość była ogromna, bo miałem okazję zobaczyć, jak mniej więcej będzie wyglądać Diablo 2. Nie będę zbytnio mówił o fabule czy o rozgrywce, bo o to tutaj nie chodzi. Poza tym każdy gracz komputerowy, a pecetowiec już na pewno przynajmniej słyszał o Diablo. Jest niemała szansa, że grał w Diablo 3. Gracz jakiś troszeczkę starszy czy 30-paroletni prawdopodobnie grał w Diablo 1 i Diablo 2. Poza tym też nie chcę tutaj spoilerować niczego komukolwiek, kto nie miał styczności z tą grą. A przede wszystkim też uważam, że Diablo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, chociażby z tego względu, że jest masa gier, które są określane jako tak zwane Diablo klony. Niech to już będzie wystarczającym powodem, dlaczego ta gra jest w moim plebiscycie. Więc dlaczego wracałem do Diablo? Przede wszystkim przez grywalność. Siekanie potworów absolutnie mi się nigdy nie nużyło, dlatego że wszystkie te 5 lub 7 właściwie klas postaci, bo liczymy też dodatek, można było rozwijać na co najmniej kilka sposobów. Nasza czarodziejka mogła być bardziej ognista, czyli korzystać z Firebola, mogła rzucać jakąś też lodowatą kulą, bądź jakimś takim mogła być hybrydowym buildem, że tak powiem. Barbarzyńca również na wszelakie sposoby, czy to topory, czy rzucający barbarzyńca, czy nawet jakiś barbarzyńca, który znajdował przedmioty, miał taką umiejętność. Paladyn mógł być tak zwanym hammerdinem, czyli rzucającym młotki dookoła siebie. A druga opcja paladynowa to była też taka jakaś umiejętność, która dawała mu jakieś premie do tarczy i coś tam też zwiększała obrażenia elementalne. Już nie pamiętam, dawno, dawno to było. Zabójczyni, czy to pułapki, czy mistrzyni sztuk walki wręcz. Amazonka, czy oszczep, czy łuk. Każda z tych postaci po prostu coś oferowała i miała swoje zalety, jak i swoje wady. Poza tym Diablo 2 też mocno rozwinęło rozgrywkę w sieci. Dzisiaj już mamy pełnoprawnie rozwinięte gry MMO, ale ja uważam Diablo za takiego prekursora w tej kwestii i wiele rzeczy, które potem zostały zrealizowane w World of Warcraft, to miały taki swój, powiedzmy, testing ground w Diablo 2. O tym, jak dużo znaczyło Diablo fabularnie i jakie wywarło wrażenie na mnie i mojego przyjaciela Filipa, jest taka, że wiem, że on w kalendarzu miał wpisane, kiedy dokładnie ubił Diablo w drugiej części, a ja miałem publiczność, gdy przechodziłem czwarty akt w lato 2000 roku bodajże, w postaci mojego kuzyna i mojej siostry. Gra też miała świetne tak zwane cinematyki, czyli takie króciutkie filmiki, które oddzielają poszczególne akty w grze. Fabuła również, historia, czy tak zwany lore był dobry i zostający w pamięci, a było to nic innego jak tylko rozwinięcie tego, co uświadczyliśmy w Diablo 1. W Diablo 2 spędziłem wiele godzin w Battle.necie. Ciekawostką jest to, że zostałem zbanowany przy okresie patcha 1.10 czy 1.11, nie pamiętam, któryś z tych, ale ten patch dużo zmienił, jeśli chodzi o rozgrywkę sieciową. Wprowadził kilka nowych przedmiotów, nowe słowa runiczne itd., itd. I tutaj zbliżamy się właściwie do drugiej reguły, która określa, co sprawia, że jakaś gra trafia do mojego Hall of Fame. A jak się nie trudno domyśleć, muszę posiadać więcej niż jedną kopię danej gry. I tak Diablo 2 posiadam w dwóch kopiach. Jedna z nich to jest tak zwana oczywiście wersja pudełkowa, a druga to jest wersja cyfrowa, którą gdzieś tam potem po latach zdobyłem w Allegro. Gdzieś w 2016 roku, gdy już długo po premierze Diablo 3 ograłem, tak, dobrze słyszeliście, Diablo 3, postanowiłem ograć ten tytuł na konsoli, czyli PlayStation 4. Głównie dlatego, że chciałem sprawdzić, jak wygląda dodatek, bo na PC-cie tylko grałem w trójkę, a w dodatku nie kupiłem. Niedługo po tej przygodzie wróciłem do starego Diablo 2 i wtedy właściwie zrozumiałem, dlaczego tak naprawdę lubię tą grę. Oczywiście za te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, ale lubię ją także za muzykę i dźwięk. Tak, dźwięk. Są to głównie te dźwięki umiejętności, zaklęć czy odgłosy potworów. To jest taki może mały szczegół, ale pamięta się, jak brzmi dźwięk czaru zmrożonej kuli, czy pamięta się dźwięk latających młotków koło ciebie, gdy jesteś hammerdinem, czy wiesz dokładnie, jak brzmią wszystkie potwory, które cię atakują przed ostatecznym starciem z balem podczas kolejnego balranu. Gracze o tym doskonale wiedzą i to jest ten malutki sekret, który po prostu sprawia, że ta gra zasługuje, żeby być w tym Hall of Fame. Ostatnia ciekawostka na koniec jest taka, że Diablo 2 jest grą, przy której prawdopodobnie spędziłem najwięcej czasu. Prawdopodobnie, bo prawda jest taka, że nie wiem, ale jest inna gra, swoją drogą też ze stajni Blizzarda, która może ją pobić i to jest World of Warcraft. Nigdy prawdopodobnie się nie dowiem, w której grze spędziłem więcej czasu, ale stawiałbym duże pieniądze, że w którejś z nich spędziłem najwięcej czasu. Choć wydaje mi się, że to było jednak Diablo 2, mimo iż w World of Warcraft grałem z mniejszymi lub większymi przerwami przez 3 lata. Druga gra, która jest w tym Hall of Fame, to również gra, która na końcu ma 2, a jest to Baldur's Gate 2. Ogólnie rzecz biorąc, cała saga powinna być w tej Hall of Fame, ale jeśli już muszę wybrać konkretny tytuł, to oczywiście jest to Baldur's Gate 2, czyli Cienie Amn. I tak, to jest gra, którą też przeszedłem 2 razy, a może nawet 2,5 raza. A to dlatego, że pierwszy raz przeszedłem ją postacią z 1, czyli moim przewspaniałym wojownikiem Togo Brackley, a drugi raz przeszedłem czarownikiem, a trzeci raz już nie przeszedłem, gdzieś tam skończyłem w połowie i grałem sobie na cheatach, bo byłem ciekawy, co się dzieje w określonych innych opcjach. Moim zdaniem jest to najlepszy tak zwany CRPG, czyli Computer RPG. Uwaga, uwaga, w Planescape Torment nie grałem, tak, wiem, szok, ale ponieważ nie grałem, no to palma pierwszeństwa przychodzi Baldur's Gate 2. Właściwie jeśli moje, powiedzmy, papierowe sesje RPG w piwnicy królowały, jeśli chodzi o wyobraźnię, tak tutaj granie w jakąś konkretną grę komputerową, no to tym właśnie było Baldur's Gate dla takich RPGów. W moim życiu myślę, że to był taki złoty wiek dla RPGów, czy to papierowych, czy tych na komputerze. Byłem wtedy w liceum i praktycznie całe ferie zimowe poświęciłem na to, żeby ten tytuł przejść. Więc pytanie, za co lubię Baldur's Gate? Ano chociażby dlatego, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. To nieśmiertelne zdanie wywoła uśmiech na twarzy niejednego gracza, myślę, w moim wieku i doskonale będzie wiedział, o co chodzi. Ten nieśmiertelny głos, niestety śmiertelnego aktora, jest jednym z wielu, który wchodzi w taki też Hall of Fame głosów polskiego wydania Baldur's Gate 2 i jest to moim zdaniem jedyna gra, która bije oryginał na łopatki, czyli angielską wersję. To jest cała plejada osobistości, to jest Kownacka, Kolberger, Boberek, Zborowski, Kobuszewski, Talar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To oni tworzyli postaci, które po prostu były bardzo ciekawe, wyraziste i sprawiały, że ta przygoda już sama w sobie interesująca była jeszcze bardziej ciekawa. Był w Baldur's Gate 2 bardzo wyrazisty czarny charakter, czyli Jon Irenicus w znakomitej interpretacji Kolbergera. Tu aż się prosi, żeby wstawić jakiś klip, gdy mówi o snach, albo gdy przed ostateczną konfrontacją próbuje ci zrobić, powiedzmy, dziurę w mózgu i cię jakoś zmanipulować. Super, super sprawa. Niemniej ciekawi byli inni kompanii, inne postacie i to wszystko dawało uczucie jakiejś takiej wielkiej przygody, że po prostu razem idziemy przez niebezpieczeństwo i końcówka, kiedy wreszcie przygoda się kończy, jest bardzo, bardzo satysfakcjonująca. Dobry epilog, bo każda z tych postaci była potem opisana, a jej takie jakby dzieje po naszej wspólnej przygodzie były opisane. Kiedy się czytało i słuchało tych dziejów, to właściwie ze smutkiem się stwierdzało, że coś ważnego się skończyło, pewna ważna przygoda się skończyła. A czasem też walczyło się w tej przygodzie, więc wszelkiego rodzaju taktyczne podejście, jaki tutaj czar rzucić, rozmieszczenie postaci, wszystkie tury, planowanie tego wszystkiego było niesamowite. No i oczywiście muzyka, która swoją drogą, nomen omen, towarzyszyła w moich papierowych sesjach RPG. Soundtrack posiadam w też 2 kopiach, elektronicznej i płytowej, bo tak, grę też posiadam w 2 kopiach. Ale co do muzyki, mogę się tutaj rozwodzić godzinami o mechanice, o tym właśnie, który czar rzucić podczas walki, jaką umiejętność wykorzystać, jaką nie, gdzie rozmieścić jakiego kompana, o tych małych kropelkach potu, gdy czerwony smok Firkrak miał uderzenie krytyczne, a ty już nie miałeś się czym leczyć. To nie jest coś, co mogę wytłumaczyć laikowi, ale gdy puszczę ścieżkę dźwiękową z walki, to taka osoba doskonale zrozumie, dlaczego to starcie zostaje w pamięci. Właśnie głównie przez muzykę. Wspomniałem już oczywiście, że grę mam w 2 kopiach i to jest taka właściwie druga nieoficjalna zasada tego Hall of Fame. Trzecia gra w moim osobistym Hall of Fame to, znowuż niespodzianka, gra, która ma 2 na końcu. a tym razem jest to Mass Effect 2. Tak, 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 stary dobry Mass Effect i Mass Effect 2. Warto sobie powspominać te dobre czasy, bo moim zdaniem Mass Effect 2 jest ostatnim dobrym Mass Effectem. Mass Effect 3 nie był zły, no ale wiecie, to zakończenie. To jednak pozostawia niesmak, a Andromedy nawet nie tknąłem, bo się szanuję. Jeśli chodzi o Mass Effecta 1 i 2, to stawiam pomiędzy nimi znak równości. Z tym, że 1 dostaje moje uznanie za historię, a 2 za postaci. I poprawki, jakie wniosła do rozgrywki względem 1. A czemu Mass Effect 2? Jak powiedziałem, oczywiście postaci. Tylko, że tak jak Baldur's Gate 2 miało doskonałe postaci w świecie fantasy, tak Mass Effect 2 miało wcale nie gorsze postaci w kosmosie. I postaci takie, że właściwie wszystkie z nich chciałoby się poznać. Mówię tutaj o swoich kompanach, których można było zatrudnić w statku do głównej misji. Naprawdę trudno mi tutaj wskazać na jakąś słabą postać, bo każda z nich miała jakąś taką ciekawostkę w sobie. I misja lojalnościowa każdej z nich była bardzo ciekawa, bo na tym mniej więcej polegała 2, żeby po prostu zdobyć zaufanie każdej z postaci po to, żeby ci pomogła w końcowej misji i po to, żeby na końcu ta postać nie zginęła. Moje ulubione postaci to oczywiście lekko ekscentryczny naukowiec, ale miał jednak dobre serce, Mordin Solos, tak, pamiętamy Mordina, chwila ciszy dla niego, ale bez spoilerów może. Niezawodna i, jak się potem okazała, z misją maszyna, czyli Legion, jak to nas mówił Shepard Commander, to zawsze też zostanie ze mną. Waleczna, ale też i słodka Tali, która miała przeurocze wstawki, ale była też bardzo, bardzo skuteczna w walce. No i oczywiście Eliara, pani naukowiec, jak się potem okazała, niebezpieczna pani naukowiec, bo to też taki troszeczkę cichy zabójca był. A cichy zabójca, dlatego że też pokonała Shadow Brokera. Mały spoiler, tak, wiem, ale w ogóle Shadow Broker to było pierwsze DLC, które de facto kupiłem, bo strasznie byłem ciekawy historii Liary i co się potoczy dalej i kim jest Shadow Broker. I ta nieśmiertelna scena w bazie, gdy wreszcie Shadow Brokera żeśmy pokonali i wszystkie jego kontakty nagle do niego dzwonią, żeby spytać, co się stało, Liara rozumie, że to ona musi stać się nowym Shadow Brokerem, to jest też scena, która była świetnie zrealizowana i zostanie długo, długo w pamięci. Kolejna rzecz, którą będę pamiętał z tej gry, to są wyraziści wrogowie. Nieodgadnięty oczywiście The Elusive Man, który na dłuższą metę okazał się być zły w trójce. Sorry, kolejny spoiler. I oczywiście Harbinger, czyli jeden z żniwiarzy, Reapersów właściwie. Jego przemowa podczas ostatecznej konfrontacji na długo zostaje z nami. Jest to, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, pewnego rodzaju mowa motywacyjna dla mnie, czyli kiedy popadam w jakieś takie zwątpienie i potrzebuję dodatkowego kopa, to jest coś, co sobie przywołuję i natychmiast dostaję kolejną energię po to, żeby pokazać Harbingerowi, że po prostu jestem w stanie zrobić to, w co w tej chwili wątpię. I oczywiście ten nieśmiertelny cliffhanger na końcu, gdy po raz już drugi, bo to Mass Effect 2, pokonujemy żniwiarza, a tutaj nagle z głębin kosmosu wydobywają się setki, jeśli nie tysiące żniwiarzy i to był ten moment, kiedy no Mass Effect się dla mnie skończył. Była też trójka, ale to już jednak nie było to samo. Za dużo do powiedzenia miało wtedy EA. Grę też posiadam w 2 kopiach na PC oraz na konsoli, bo przez krótki okres miałem PlayStation 3 i całą trylogię Mass Effectu przeszedłem sobie na PlayStation 3. Czas na kolejną grę w tym plebiscycie i w tej chwili odstawimy na bok troszeczkę wielkie tytuły, o których każdy gracz albo słyszał, albo grał. I dla odmiany z innej beczki przedstawię wam w tej chwili tytuł, który jest troszeczkę antytezą tego, o czym mówiłem do tej pory. Bo jest niemała szansa, że o tym tytule po prostu żeście nie słyszeli. A jest to gra pod tytułem To The Moon. To jest tak zwany indyk, czyli indie game, który można kupić za parę dolarów, czy kilkanaście złotych właściwie. Ale to jest gra, która ma niesamowicie bogatą historię, czy właściwie fabułę i prawdopodobnie najpiękniejszy soundtrack, jaki kiedykolwiek słuchałem. Tutaj taka mała dygresja. Ta gra jest częścią pewnego rodzaju serialu, choć to nie jest gra epizodyczna, żeby nie było. Powstał już jej sequel i mini prequelo sequel, brzmi to skomplikowanie, wiem, ale jej pełnoprawny sequel, Finding Paradise, zamieściłem na tymże plebiscycie w Facebooku, czyli Top 10 Gier, I miałem naprawdę dylemat, czy dać Finding Paradise, czy dać To The Moon. Więc niech będzie sprawiedliwość, na Facebooku gości Finding Paradise, a na podcaście zagości To The Moon. Bo przy obu grach stawiam naprawdę znak równości. Obie są wybitne, doskonałe. Są to pewnego rodzaju bracia, nazwijmy to. Choć lubię je również za troszeczkę inne rzeczy. Może troszeczkę w Finding Paradise się lekko utożsamiam z głównym bohaterem, natomiast w To The Moon absolutnie urzekła mnie historia. Mówię cały czas gra, 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 a ta gra prawie że nie jest grą, tak szczerze powiedziawszy. Dlatego, że jest to bardziej takie interactive story, mechaniki tutaj raczej nie uświadczysz, rozgrywka jest uboga, właściwie tylko trzeba klikać kursorem po to, żeby jedna z postaci, którą kierujemy, przeniosła się w jakieś miejsce. Ekwipunek no jest, ale jest raczej to zbiór notatek, które dostajemy. Mechanika i grywalność tutaj praktycznie żadna. Poza tym graficznie może nie wszystkim przypaść do gustu, dlatego że była robiona w RPG X Makerze, czy tak to się bodajże nazywa, i mocno romansuje z japońskimi RPG-ami, więc rozumiem, że rozgrywkowo i mechanicznie może to nie być dla wszystkich tytuł. Czasami sterowanie też jest oporne. Natomiast historia. No i co tutaj mamy? Krótko nakreślę historię, bo tak jak mówię, nie każdy może znać ten tytuł. W niedalekiej przeszłości pewna korporacja stworzyła taką maszynę, która spełnia życzenia umierających pacjentów. Ale tak nie do końca jest to prawda. Dlatego, że co się de facto dzieje, to pamięć tychże pacjentów jest nadpisana. Czyli jeżeli sobie ktoś wymyśli, że chce być gwiazdą rock'n'rolla, a taką gwiazdą nigdy nie był, to po prostu nadpisujemy wspomnienia takiego umierającego staruszka bądź staruszki po to, żeby umierając myślał bądź myślała, że został gwiazdą rock'n'rolla. I To The Moon opowiada historię kolejnego pacjenta, że tak powiem, Johnny'ego, który ma następujące marzenie, jak się już być może domyślacie, chce się dostać na Księżyc. Zwróćcie uwagę na zdanie, które powiedziałem, chce się dostać na Księżyc. I więcej nic nie powiem naprawdę. W grze kierujemy dwoma postaciami naukowców, Neela i Eve'y. Tworzą one przekomiczne duo i zostają długo, długo w pamięci. I ich, czy właściwie naszym zadaniem, jest cofanie się we wspomnieniach Johnny'ego aż do samego początku, po to, żeby odkryć, dlaczego chce się dostać na Księżyc. Powiem tylko tyle, że jego życzenie, jak się później okazuje, nie należy traktować dosłownie. O tym, dlaczego chce się dostać na Księżyc, to już nie powiem, ale jest to absolutnie piękne. Muzyka. Brak mi słów, naprawdę brak mi słów. Bo rzeczywiście w grze brak jest słów, bo w grze nie uświadczysz dialogu, trzeba oczywiście wszystko czytać. Swoistym dialogiem jest po prostu muzyka. To ona nadaje określony ton emocjonalny w całej tej historii. To ona sprawi, że parę razy zapłaczemy, a innym razem będziemy zrywać boki ze śmiechu. Oczywiście tekst i scenariusz mają też coś do powiedzenia tutaj, ale to głównie muzyka jest tym, czym zapamiętamy. Ścieżkę dźwiękową oczywiście mam w swoim telefonie i bardzo, bardzo często sobie do niej wracam, zarówno przy Finding Paradise, jak i To The Moon. I ścieżkę właściwie, o ile mi wiadomo, skomponował jeden gościu i ma niesamowity talent. Jeżeli muzyka jest językiem, to ten facet włada nim znakomicie. Kawałek Four River jest absolutnie piękny, mistrzowski i wstaw jeszcze więcej zdań pochwalnych dla tego. Drobna ciekawostka na koniec, nie wdając się zbytnio w szczegóły, powiem tylko tyle, że To The Moon ma dla mnie tak ogromne znaczenie, miał i będzie miał, mam nadzieję, że gdy wybierałem pierścionek zaręczynowy dla mojej narzeczonej, to klejnot, jaki znajdywał się w nim, to był kamień księżycowy. I jest to takie oczywiście nieoficjalne mrugnięcie oczkiem dla To The Moon. Grę mam w kilku kopiach, moi drodzy. Nie tyle, że w dwóch kopiach. No, kosztuje ona naprawdę niedużo, paręnaście złotych w porywach. Mam ją w swojej takiej growej spiżarce. Mam zawsze jakieś takie zapasowe kopie, które z przyjemnością prezentuję swoim znajomym, bo mam taką nieoficjalną misję, że tak powiem, rozpowszechnienia tej gry i spopularyzowania. Bo historia, która tam jest przedstawiona, absolutnie zasługuje na to, żeby szersze grono ją poznało. Za jakiś rok, może dwa, powstanie film animowany na jej temat, także zobaczymy. Polecam tę grę naprawdę każdemu. To jest gra, którą możecie spokojnie prezentować swoim znajomym, rodzicom, a zwłaszcza tym, którzy twierdzą, że gry komputerowe nie mają żadnej wartości. To jest wasz doskonały argument, który przeczy tej tezie. to tyle, jeśli chodzi o gry na PC, ale mamy jeszcze tutaj dwa tytuły, które są na konsole i są dostępne wyłącznie na konsole, a konkretnie na PlayStation 4, więc teraz o nich troszeczkę pomówimy. Przypominam, że nie grałem we wszystkie tytuły, które są dostępne na konsole, tak zwane ekskluzywy, dlatego że konsolę mam od końca 2014 roku. Nie zerkałem zbytnio wstecz, że tak powiem. Pierwszy tytuł to Journey. To jest gra, którą kupiłem sobie w jakiejś promocji, powiedzmy na zapas, a głównie dlatego, że zobaczyłem, że ta gra jest w top 10 gier na PlayStation 4 i wtedy zajmowała trzecie miejsce, będąc tuż za The Last of Us, o czym za chwilę, i GTA V. Co dodatkowo wzmożyło moją ciekawość, to, że zobaczyłem na howlongtobeat.com, że okazało się, że żeby przejść tą grę, potrzeba zaledwie 2 godziny. Więc proszę, jaka to tutaj gra na przeciwnym biegunie w porównaniu z takim Baldur's Gate 2 na przykład, czy Wiedźminem Trójką, gdzie ilość godzin, żeby przejść ten tytuł, to jest około 200. Myślę, że to, co jest takiego ciekawego w Journey, to moment, w którym postanowiłem tą grę odpalić. Otóż odpaliłem ją sobie na swojej konsoli w momencie, gdy odpoczywałem od pracy na L4, bo miałem na koncie kilka 12 czy 14 godzinnych dni pracy i troszeczkę fizycznie i psychicznie nie wytrzymałem i przez to na lotnisku miałem taki mały atak paniki, gdy wracałem z delegacji. No, taki epizod w moim życiu i stwierdziłem ogólnie rzecz biorąc, że muszę się zastanowić nad paroma rzeczami. A gdy tą grę przeszedłem, to był to dla mnie pewnego rodzaju reset i ta gra otworzyła mi oczy na wiele rzeczy. No a o czym jest? Złośliwi mówią, że to taki walking simulator i w pewnym sensie się z nimi zgadzam, no bo właściwie zaczynasz na pustyni, a twoim celem jest dostanie się na szczyt góry. I to właśnie tutaj rozpoczyna się twoja podróż. Właściwie najlepsze jest to, że ona będzie poniekąd taka, jaką chcesz, żeby była, a konkretniej twoja interpretacja tego, czym będzie ta podróż, będzie dokładnie taka, jaką chcesz. A to dlatego, że tutaj nie ma ekwipunku. Gdy gramy online, to możemy grać z drugim graczem, ale interakcja odbywa się za pomocą śpiewania. Nie ma tutaj też minimapy ani innych rzeczy znanych nam de facto z gier komputerowych, czy zwłaszcza z gier online. Po prostu to, na czym się skupiamy, to zwiedzanie pustkowi, podziemi i poznajemy historię, jaką ta gra ma do powiedzenia. A jest to historia, że tak enigmatycznie powiem, tych, którzy tę podróż odbyli przed nami. I jak to się potem okazuje, jest to też troszeczkę nasza własna historia, którą tworzymy przechodząc tę grę. Mam swoją własną interpretację o tym, czym moim zdaniem jest Journey i o czym opowiada, ale jest to taka bardzo osobista interpretacja, bo ta gra mnie bardzo osobiście dotknęła, poniekąd ze względu na moment, w który w nią zagrałem. Można by powiedzieć, że od tego momentu rozpocząłem jakąś taką nową podróż i odkryłem siebie na nowo. Górnolotnie się w tej chwili wyrażę, ale ta gra przypomniała mi też, dlaczego warto marzyć. Ale to już jest temat troszeczkę na inny odcinek. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że w tym plebiscycie wyrasta nam poniekąd tutaj trzecia reguła, niezwykle subiektywna. Pierwsza oczywiście to taka, że grę muszę przejść więcej niż raz, a myślę, że przeszedłem ją co najmniej 5 razy. Druga to taka, że muszę posiadać grę w 2 kopiach. Tak, Journey mam w 2 kopiach, cyfrowej i płytowej. A swoista trzecia reguła to muzyka musi być bardzo dobra. Jest to oczywiście bardzo subiektywna reguła, zdaję sobie sprawę, ale niezwykłą siłę w Journey stanowi ścieżka dźwiękowa. Tutaj 2 słowa, ale jakże niezwykle ważne imię, Austin Wintory, czyli kompozytor ścieżki dźwiękowej. Malutki taki nerd moment, wstawka, dygresja. Osobiście uścisnąłem mu dłoń podczas krakowskiego festiwalu muzyki filmowej i mam od niego autograf na płycie. Także super, super sprawa. Powiedziałem mu tylko właściwie dziękuję za tą ścieżkę, bo wiele dla mnie znaczy. Wiele dla mnie znaczy, bo Austin stworzył soundtrack, który też doskonale opisuje emocje, które towarzyszą przy wspinaczce na szczyt góry. Czy to w tych radosnych chwilach, gdy ślizgamy się na piasku, sunąc w dół, czy to też w tych ciężkich chwilach, gdy śnieg wali nam prosto w oczy, a my właściwie jesteśmy bliscy poddania. Utwory takie jak Atonement czy Apotheosis to jest mistrzostwo i jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, mam je zapisane w głowie. Ta gra pokazuje, czy może właściwie nawet uczy, że ważniejsza od samego celu jest podróż. Bo gdy w swoich radosnych chwilach nam wreszcie uda się ten cel osiągnąć, no to jest jedna smutna rzecz, która się dzieje, gdy osiągamy ten cel. Musimy zakończyć podróż. I to jest takie słodko-gorzkie, bym powiedział. Last but not least, jak to mówią, jest kolejny ekskluzyw na PS4, czyli The Last of Us. Ha, 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 widzieliście? Co zrobiłem? Widzieliście? To jest gra, o której słyszałem, zanim w nią zagrałem, i to jest gra, właściwie dla której kupiłem konsolę, a dla jej następnej części, która wyjdzie prawdopodobnie w 2020, zobaczymy. Dla tej części kupię kolejną generację konsoli, czyli prawdopodobnie PlayStation 5. Konsolowość tej gry czuć tutaj bardzo, bardzo, cokolwiek to znaczy. To jest moja taka może subiektywna opinia, bo jest to opinia człowieka, który był prawie że rasowym pecetowcem przez ponad 20 lat. Jest to taka osoba, która ogrywając RPG nagle po prostu trzyma pada i musi wcisnąć zielony trójkącik po to, żeby otworzyć drzwi, czy zaliczyć jakiś tam quick time event. To było takie poniekąd coś nowego dla mnie wtedy. Ale pomimo wszystko jest inna rzecz, za którą tę grę zapamiętałem. To jest historia, a jeszcze konkretnej postaci, które mnie w niej absolutnie urzekły, czyli Joel i Ellie. To są dwie bardzo wyraziste postaci i różne od siebie prawdopodobnie na każdy możliwy sposób. To, jak budują relacje między sobą, a potem już przyjaźń, to jest coś niezmiernie ciekawego i to jest coś, co się śledzi przez całą tę historię. Bo przecież od początku praktycznie sobie nie ufają, a na końcu są prawie jak ojciec i córka, choć zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Również to poczucie przygody było niezwykle ciekawe, co już nam zapewniała rozgrywka, jak i sama mechanika. To był taki survival i ten survival było właściwie czuć w momencie, gdy trzeba było sięgnąć do plecaka po troszeczkę większą giwerę, czy to granat, czy koktajl Mołotowa. Oczywiście nosić koktajl Mołotowa w plecaku, tak, to jest bardzo ciekawe. Czy to też trzeba było się szybko zabandażować, więc chcę może tutaj powiedzieć, że taki lekki realizm był tutaj czymś, co się pamiętało. Kolejna rzecz, w tej grze nie było minimapy, co ja uważam za plus. Minimapę uważam, że powinno się wyeliminować w grach, okej, na pewno RPG, bo to troszeczkę psuje nastrój, a dwa, dodaje pewnego rodzaju element niepewności podczas przemierzania różnych terenów, czy to były jakieś opuszczone miasta, czy tereny podmiejskie, czy wreszcie lasy itd., itd. I to tutaj zetknąłem się z czymś takim niezwykle ciekawym, że bohaterowie potrafią rozmawiać o tym ze sobą, że muszą dostać się na jakiś taki szczyt budynku na przykład i muszą się wspiąć po koszu na śmieci, żeby to zrobić, czy wejść po tej i o tej drabinie. To sprawiało, że ta przygoda wydawała się być taka naturalna, ponieważ rozgrywka do tego jest wykorzystywana. A już za chwilę potrafi być tutaj między tymi postaciami jakiś głębszy dialog, który buduje ich relacje, wpływa na historię itd., itd. To może troszeczkę sztucznie brzmi, ale się sprawdzało. To sprawiało, że te postaci zaczęły być coraz to bardziej wyraziste. No i w rozgrywce oczywiście muszę wspomnieć strzelanie z łuku. Strzelanie z łuku było super, świetne itd., itd. To była moja ulubiona broń. Zawsze ubolewałem nad tym, gdy kończyły mi się strzały. Kolejna rzecz to oczywiście cutscenki. Większość gier ma tak zwane cutscenki, ale tutaj osiągają one absolutne mistrzostwo. Dwie z nich z Ellie w roli głównej zostają w pamięci. To, co się dzieje w opuszczonej chatce przy lesie, czyli właściwie szczera rozmowa Ellie z Joelem, oraz to, co się dzieje na przystanku autobusowym po scenie z drabinką, gdzie doskonale jest wykorzystana mechanika, było też absolutnie magiczne i lekko wzruszające. Te dwie rzeczy zostają w pamięci. Jak w tej grze wygląda ścieżka dźwiękowa? No, bardzo ciekawie, bo jest właściwie zauważalnie niezauważalna. Jaka ścieżka dźwiękowa, można by spytać? Oczywiście jest główny motyw, który jest puszczany podczas napisów początkowych, ale te takie subtelne wariacje na jego temat w momencie, gdy przemierzamy pustkowia czy opuszczone miasta, ale potem to właściwie mamy takie tylko ambient sounds, które wydobywają się z głośników w momencie walki. Nie zmienia to jednak faktu, że wpływają też na atmosferę i potrafią ją wzbogacić dosyć mocno. Grę również, powiedzmy, że posiadam w dwóch kopiach cyfrowych. Jedną to oczywiście kupioną oficjalnie w PlayStation Store, drugą kupioną nieoficjalnie. Powiem tylko, że chodzi o Allegro. Także gra też w pełni zasługuje na to, żeby być w tym plebiscycie i w tym nieoficjalnym Hall of Fame. No i cóż, to wszystko jeśli chodzi o te tytuły. To najlepsze gry, z jakimi miałem do czynienia. Kto wie, może za kilka lat będę musiał uzupełnić tą listę o kilka innych tytułów. Powiem tylko tyle, że na Facebooku do tych tytułów dodałem także Curse of Monkey Island, prawdopodobnie najlepsza przygodówka, w jaką grałem, World of Warcraft, być może gra, w którą najdłużej grałem, dodałem też stare dobre Settlersy 2, Undertale i to jest gra, która też prawie się zmieściła w tym plebiscycie. Myślałem też o Age of Empires 2, bo to jest strategia, której dużo, dużo poświęciłem czasu. Także Rome Total War też bardzo, bardzo ciepło wspominam. Pewnie parę innych tytułów, które zasługiwałyby na tak zwane wyróżnienia, ale nie spełniają tych, powiedzmy, trzech subiektywnych, nieoficjalnych reguł, które pozwoliłyby im się znaleźć w tymże plebiscycie. Cóż, to w takim razie to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek i zapraszam do słuchania następnych. Na razie.